Witam serdecznie Państwa na kolejnej gawędzie historycznej. Tym razem wstrzeliliśmy się w dokładną datę. To się rzadko zdarza, jest to całkowity przypadek. No, od początku tego roku akademickiego gawędy mamy w środy i właśnie dziś w środę 6 grudnia 1917 roku Finlandia jako pierwsza z wszystkich 18 narodów 18 roku proklamowała swoją niepodległość. Jak do tego doszło i jakie były tego przyczyny, za chwilę się zapoznamy. Hymn, który słyszeliśmy, którego melodia jest identyczna z hymnem Estonii, słowa są tylko inne, odzwierciedla ducha fińskiego, odzwierciedla jego historię, no, piękno nieprawdopodobnej jeziorno-górskiej przyrody, również opasane szkierowymi wybrzeżami Bałtyku. Jest to w końcu przez Bałtyk nasz sąsiad. Jeśli ktoś by chciał odwiedzić Finlandię, to wieczorem wsiada na prom w Gdańsku, a następnego dnia, pewnie w południe lub po południu, wyląduje w Helsinkach bez żadnej innej straży granicznej po drodze. Otóż zdumiewające jest, że przywykliśmy trochę na własnym polskim przykładzie, iż Dzień Niepodległości to musi być jakaś porządna strzelanina, wydarzenia wstrząsające danym niewyzwolonym jeszcze narodem, rozbrajanie wroga, pokonanie albo coś w tym rodzaju. A tu tymczasem droga całkowicie, no rzeklibyśmy, skandynawska, czyli biała, bez rozlewu krwi. Niestety w warunkach fińskich to była połowa drogi. Wkrótce potem, jak bohater tych wydarzeń, a przyszły marszałek państwa fińskiego, Karol Gustaw Emil Mannerheim, opisze, że oczekiwania jego rodaków, iż wszystko odbędzie się w sposób jedwabny, czy też bezkrwawy, były niestety błędne i wkrótce dojdzie do bardzo ciężkiej wojny. Mówił, że nie tyle chodziło o to, czy rewolucja, która wstrząsnęła Petersburgiem, przewrót listopadowy, zwany październikową, dotrze do Finlandii, czy nie, tylko kiedy dotrze i jakie wywoła tutaj skutki. Otóż pierwsza rzecz dla nas istotna, to takim Piłsudskim dla Finów jest właśnie ów bohater narodowy Karl Gustav Emil Mannerheim. Skąd u niego takie niemieckie nazwisko? Otóż jest to rodzina pochodzenia szwedzkiego. Szwedzi są tym krajem, który naród Ugrofinów, Finów północnych, jak mówiono wtedy, czy Fennów, wprowadził do Europy. Trochę podobnie, choć może mniej oficjalnie, jak my poprzez chrzest i unię z Litwą wprowadzaliśmy Litwinów, tych starożytnych i tych prawosławnych do Europy, tworząc wspólnie Rzeczpospolitą, w której państwo litewskie jako wielkie księstwo było do końca w zasadzie do powstania kościuszkowskiego odrębnym państwem z własną armią, z własnym dowództwem, z własnym rządem, no w ogóle wszystko, co państwo może mieć własne, a łączyło ją to księstwo z naszą koroną Konfederacja, to coś takiego na kształt, choć może bardziej specyficzny, łączyło również Wielkie Księstwo Finlandii z koroną szwedzką i tworzyli razem państwo, które na zewnątrz nazywano Szwecją, ale w środku miało bardzo rozbudowaną nazwę Królestwa Gotów, Suewów, Wandalów i Finów. No i ci Finowie to są właśnie dzisiejsi potomkowie tamtych bohaterów. Finlandię odkryto dość wcześnie, aczkolwiek wieści o niej były rzadkie. Jeszcze pływający wikingowie na północ w swoich sagach, po pieśniach, skaldowie, czyli tacy pieśniarze, opowiadali o ludzie Fennów albo Saamów, którzy gdzieś tam w okolicach przylądka północnego się trafiali z reniferami. Również do Szwedów dotarły wieści, i to jest bardzo ciekawy szczegół, mianowicie Zatoka Botnicka, czyli ta najbardziej wysunięta na północ w Bałtyku, jak wiemy, Bałtyk to jest taki duży Bajkał, zakręcona kałuża od Morza Północnego, takie zakole Atlantyku, zamarza prawie w całości. I właśnie wtedy Szwedzi śmigali na tych swoich łyżwach i innych saniach przez zamarzniętą zatokę, stawała się autostradą, i w odwrotną stronę Finowie również odwiedzali wybrzeża szwedzkie, handlowano. No, zachowała się nawet opowieść, że z czasów Unii ze Szwedami, kiedy król Polski był jednocześnie królem Szwecji, to na środku zamarzniętego Bałtyku była potężna karczma przywieziona tam, przyciągnięta przez konie, gdzie można było przenocować, żeby następnego dnia pojechać prosto z wybrzeża polskiego na szwedzkie. No to co najmniej podobnie odbywało się tam i też ustawiano takie karczmy właśnie na lodzie, wybijano przerębel, stamtąd czerpano wodę, rozgrzewano ogniska, no i te karczmy świetnie funkcjonowały, zapewniając możliwość w ciągu 2-3 dni przejechania z jednego kraju do drugiego. Oczywiście, gdy Bałtyk pękał, karczmy uciekały na brzeg i zaczynała się żegluga okrętowa, przewożąca towary. Czym przede wszystkim Szwecja była w stanie Finów zachwycić, przyciągnąć? No żelazem oczywiście, które tam zawożono, z którego wykuwano gwoździe, narzędzia, no i najczęściej broń. No a w odwrotną stronę oczywiście bogactwo, jakim do dziś Finlandia się szczyci. IKEA z tego słynie, czyli wspaniałe sosnowe drewno. Finlandia w całości, nazwana zresztą tak przez Szwedów i poprzez Szwecję, myśmy tę nazwę również upowszechnili. Finowie nad tym ubolewają, bo oni się sami nazywają Suomen. Suomi to jest ich kraina i Suomami ich nazywano. Dalekich krewnych, czyli Lapończyków, tych, z których tam Święty Mikołaj dzisiaj właśnie wyjeżdża na swoich saniach ze Śnieżynką i reniferem, nazywają Saami. Czyli jest to jeden ogromny lud fiński, ciągnący się od kiedyś Uralu aż po środek Szwecji, gdzie tych Saamów, czyli Lapończyków, mieszka najwięcej. A Suomi to są właśnie nasi bohaterowie dnia dzisiejszego. Na południe od Finów mieszkali Estowie, a ponieważ nazwę swoją mają wspólną z jednym z plemion mieszkających na Uralu i za Uralem, Ostowie, to słusznie wywnioskowali językoznawcy, że to Germanie nazwę wschodu, Ost i East, wzięli właśnie od plemion Ostów, którzy zamieszkiwali dzisiejszą Estonię, a nie na odwrót. Wcześniej sądzono, że ponieważ była na wschodzie, no to jest to po niemiecku nazywano ją Estlandem. A tymczasem jest właśnie odwrotnie, ponieważ Ostowie, plemię też fińskie, ugrofińskie, mieszka o wiele dalej niż sięgali Niemcy, a ma nazwę identyczną z Estończykami. A zatem w Europie, tutaj zrobimy małą dygresję, mamy cztery grupy językowo, no trudno powiedzieć rasowe, bo to wszystko się odbywa właściwie w jednym konglomeracie. Europejczycy są prawie jednolici rasowo, ale cztery grupy językowo-plemienne, tak powiedzmy. Największą grupę tworzą Indoeuropejczycy i to jesteśmy wśród nich również my. Są cztery takie podgrupy w czterech wersjach indoeuropejskich. No jak wiemy, Indowie, Irańczycy i Europejczycy. Czwarta grupa tocharska wyruszyła gdzieś tam w stronę Chin i całkiem zginęła, chyba Tadżykowie po nich zostali. Natomiast te trzy grupy przetrwały i stąd Indie, Iran z Irlandią mają wspólny rdzeń językowy. W rodzinie europejskiej mamy Celtów, no tych, po których właśnie Szkoci, Irlandczycy, Walijczycy i Bretończycy do dziś zostali. Mamy Latynów, no to są wszystkie romańskie języki i narody. Mamy Germanów na północy i wreszcie nas, Słowian, których jest 16 narodów. Chyba najliczniejszy narodowo jest właśnie rodzina słowiańska i największa obszarowo, bo sięga aż po Ocean Spokojny. Natomiast oczywiście angielski rozprzestrzenił rodzinę językową germańską. Wreszcie są pomniejsze, jak Grecy, jak Albańczycy, no to stanowią jakby taką drugą grupę i właśnie rodzina bałtyjska, czyli Litwini i Łotysze. No, reszta tych narodów bałtyckich, jak wiemy, Prusowie, czy Jadźwingowie, czy Galindowie, wyginęli lub stali się jedni Niemcami, inni Polakami, jak Kurpie na przykład. Natomiast drugą rodzinę stanowią właśnie narody ugrofińskie. I one wyraźnie się rozdzieliły, Finowie poszli na północ, Ugrowie stanowią właściwie jeden naród dzisiaj węgierski z takim oddzieleniem grupy Szeklerów, czyli siedmiogrodzkich Węgrów w Rumunii. A na północy rozprzestrzeniło się co najmniej kilka narodów, z tego najliczniejsi są właśnie Finowie, Estończycy, Liwowie, niewielki naród, który został się na wybrzeżu Łotwy i wreszcie Lapończycy. A nieco bliżej na wschód jest cała gama takich maleńkich narodów, które nad Kamą i nad Wołgą tworzą trzy republiki autonomiczne Federacji Rosyjskiej, Mordwini, Mariel, Mariowie i Udmurtowie. No oraz Permowie, Komiacy i Nieńcy. Łajba Nieniecka, o, coś takiego jest w naszej piosence. A zatem jacyś tacy właśnie północne ludy w europejskiej części. To jest właśnie cała ta rodzina, którą znamy i z której się Finowie wywodzą. W 1058 roku, to jest taki ważny rok dla Finlandii, dla chrześcijaństwa Finlandii, święty Henryk, król, władca w zasadzie, Irl. Wtedy jeszcze tam chyba, trudno powiedzieć, czy już byli koniungowie, przyniósł Finom chrzest. I Finowie od wybrzeża zaczynają przyjmować chrześcijaństwo, budując kościoły kamienne, niektóre się przetrwały do tej pory, ale tak jak u nas Bolesław Chrobry, to tam jest właśnie ten święty Henryk, chrzciciel Finlandii. Jest to zresztą wnukiem polskiej księżniczki zwanej Sygrydą Storradą, czyli Świętosławą Mieszkówną, siostrą naszego króla Bolesława Chrobrego. Z tąże właśnie Świętosławą jest związany chrzest Szwecji, gdyż wyprawiając ją przez morze, wyprawiono ją z pierwszym zespołem mnichów chrześcijańskich kapłanów, którzy Szwecja kilkakrotnie jakby jest chrzczona, raz od strony Danii przez taką niewielką krainę Skanię ze stolicą w Lund, która należała długo do Danii, a drugi raz właśnie przez Polaków, którzy zawieźli krzyż i ustawili po raz pierwszy w Uppsali. Stąd też Finlandia jest tak pośrednio powiązana z nami i w niektórych sytuacjach do Rzeczpospolitej będzie powracać, a przynajmniej dwukrotnie. Po jakimś czasie rozdzielenie Zatoką Botnicką, potężną zatoką, właśnie taką zamarzającą, jak wspomniałem, wytworzy się tam oddzielne księstwo. I gdy rozwiążą Szwedzi po wielu nieudanych problemach, a przede wszystkim po rzezi sztokholmskim, gdzie 21 szlachciców zamordowano, w tym Eryka Wazę, zwykłego szlachcica z południa, z Darlanu, takiej krainy na południu Szwecji, wybuchnie bunt potężny, którego bunt mścicieli, czyli synów tych, których zamordował duński król Christian, usiłujący tam wprowadzić swoją władzę, nierespektujący Unii Kalmarskiej. Właściwie Unia Kalmarska została zniszczona przez ten despotyzm władcy duńskiego i wtedy Szwedzi powstają. 1523 rok, 6 czerwca, jest to święto narodowe Szwedów, którzy odzyskali swoją niepodległość. Po tej właśnie nieudanej, nie umiano sobie z uniami radzić. To my sobie teraz nie radzimy, a co dopiero kiedyś. I te unie przekształcały się, potem degenerowały w podporządkowanie jednego państwa drugiemu. No, Norwegia została tak podporządkowana Duńczykom, a Islandia również przez Norwegię. I znowuż oddzielanie się od tej takiej szczątkowej Unii będzie początkiem niepodległości tamtych państw. No tutaj Szwecja odrywa się razem z Finlandią i gdy Gustaw Vasa, pierwszy ten władca niepodległej od nowa Szwecji, w średniowieczu była cały czas niepodległa, umiera, dzieli swoje państwo, najstarszy syn Erik XIV, zwany Erykiem Szalonym, rzeczywiście dostał pomieszania zmysłów, dostaje tron w Uppsali, w Sztokholmie, czyli w części głównej, a jego młodszy brat Jan Vasa zostaje wielkim księciem Finlandii. No, cóż to ma z Polską wspólnego? No, może by niewiele, gdyby nie to, że poślubił Katarzynę Jagiellonkę. I ta z kolei przywiozła mu w darze pierwsze arrasy. I gdy Szwedzi mieli już dosyć szalonego Eryka, który zaczął promować władzę chłopów nad szlachtą, co było w tym czasie herezją większą niż reformacja, obalono go i zamknięto w wieży, gdzie dożył ostatnich lat, a Jan Vasa uroczyście wjechał do katedry w Uppsali i został koronowany na króla Szwecji wraz z małżonką Jagiellonką. No, zamknięty przez swojego szalonego brata w Gripholmie, w takiej twierdzy, urodził się tam właśnie Zygmunt Vasa, nasz król, tu stojący na kolumnie, do dzisiaj oglądający Stare Miasto. I z tych wydarzeń wychodzi nam jeden bardzo istotny wniosek, no, że jakiś wpływ na dzieje Szwecji, nadzieję Finlandii poprzez Szwecję nasza Rzeczpospolita zachowała. Gdy z kolei młody Vasa, Zygmunt, zostanie obalony w Szwecji, gdyż wcześniej zostaje królem Polski i jako katolik obejmuje władzę, co od razu go nastawiło negatywnie, gdyż Szwecja jest jedynym krajem w Europie, gdzie cały episkopat, wszyscy biskupi przyjęli reformację. W związku z tym nawet święcenia tamtejszych księży są ważne, bo wszyscy biskupi byli ważni. I w tej sytuacji objął władzę trzeci z braci, słynny Karol Sundermański, ten, który najechał nam Rzeczpospolitą i został przez hetmana Karola Chodkiewicza pokonany pod Kirchholmem. No ale zanim to nastąpiło, rozegrały się rzeczy w samej Szwecji i Finlandii. I gdy Szwedzi obalają naszego króla, ofiarują koronę jego synowi, jeszcze nie dorosłemu, jeszcze niepełnoletniemu Władysławowi, to Finlandia solidarnie stanie przy Zygmuncie III Vasie. I zjawią się posłowie fińscy w Warszawie, prosząc o przyłączenie Finlandii do Rzeczypospolitej. No, na nieszczęście przyszła wiosna i flota szwedzka wyruszyła z wybrzeży, zajęła porty jednym wystrzałem, porty fińskie i Finlandia wróciła do korony szwedzkiej, a epizod z Polską po prostu pozostał jako ciekawostka. Tam chyba były jakieś inne, głębsze wydarzenia, ale jak do tej pory nikt tego dokładniej nie zbadał, a ogólne dzieje Finlandii, no prawie milczeniem to pokrywają. Był to rok 1596. No do 97 co najmniej owa Finlandia starała się wejść do Unii Środkowoeuropejskiej, czyli Rzeczypospolitej. W kilka lat później Szwedzi właśnie z tejże Finlandii najadą również Estonię i odbiorą Tallin. Tyle tylko, że Estonia już formalnie weszła do Rzeczpospolitej, bo Sejm jej w Warszawie zebrany w 1599 uchwalił przyłączenie Estonii do wspólnej Rzeczpospolitej. Właściwie nawet nie do Litwy, bo Litwa tam oczywiście graniczyła, ta duża, wielka Litwa, czyli Wielkie Księstwo, ale do obojga narodów Rzeczpospolitej miało to należeć. No oczywiście było to czysto formalne. Protestanci, czyli mieszczaństwo i rycerstwo Estonii połączyło się ze Szwedami, no i potem wspólnie nas najeżdżali co najmniej przez najbliższe 100 lat. Na uprogu XVIII wieku Estonia trafi w ręce Piotra I, stanie się częścią Imperium już rosyjskiego. Po przeniesieniu stolicy do Petersburga znika nazwa Moskowia, Carstwo Moskiewskie, które wcześniej jest bardziej stosownym, i pojawia się nazwa Rossowie, zaczerpniętą gdzieś z bardzo starożytnych tekstów. Sztuczna nazwa, ale przyjęła się i stąd obok Ruskich i Rusinów powstanie słowo Rosja i Rosjanie. Dziwną koleją rzeczy Finowie Rosji i Ruotsi nazywają Szwedów. I stąd podejrzenie, że słowo Ros wywodzi się od owych Waregów, którzy władali jako Rurykowicze Rosją. A nas, Słowian, a ściślej Rosjan, bo ci są sąsiadami, nazywają Wenaja, czyli Wenedami. Dla Finów jesteśmy Wenedami, a Rosjanie to Szwedzi. No i tak to wygląda. Wielkie tu jest zamieszanie, trzeba się w tym jakoś orientować, no ale jak się nie musi, no to zostawmy to sobie na potem. Natomiast Finlandia ocalała przy tych podbojach Piotra I i doszło do jedynie okrojenia wokół Petersburga. Chodziło o lasy, żeby móc stamtąd sprowadzać kamień i wszelki budulec do budowania potężnego miasta świętego Piotra, czyli Sankt Peterburga. Finlandia wytrwała jako oddzielne księstwo do epoki napoleońskiej. Jak wiemy, po Wielkiej Wojnie, pierwszej wojnie polskiej, jak ją później nazwano, a tak naprawdę wojnie z Prusami, armia carska broniła tych Prusaków pod Frytlandem, ale i ławą pruską najpierw, ale rozgromiona skutecznie, musiała wynieść się za Niemen. I wtedy car Aleksander z Napoleonem spotyka się na rzece Niemen, na takim bardzo ciekawym barkasie, czyli coś w rodzaju tratwy, w której zawarto traktat tylżycki. I w tym traktacie zawarowano również prawa cesarstwa rosyjskiego do Finlandii. To taki trochę zapowiedź Ribbentropa-Mołotowa, gdzie sobie podarowywano obce kraje. Również Mołdawię sprzedano w ten sposób Rosjanom. To znaczy Francuzi ogłaszali désintéressement, a ponieważ Szwecja złamała blokadę kontynentalną i zaczęła przyjmować statki angielskie, Anglia miała się udusić z tym swoim przemysłem, ponieważ nie była w stanie skonsumować tego, co produkowała, a kontynent dla niej był zamknięty, więc przedzierała się przez tą blokadę, łamała blokadę przy pomocy Szwecji. Potem Szwedzi do Danii przewozili, a z Danii już się rozchodziły towary po całej Europie. I wtedy się Napoleon bardzo na Szwedów zdenerwował i dał cynk Aleksandrowi I, carowi Rosji, że może sobie zająć pół Szwecji. A tą połową była właśnie Finlandia. I tak więc od 1809 roku Finlandia, no w kilkanaście lat po Polsce, tu my się odradzamy jako Księstwo Warszawskie, a Finlandia trafia w ręce carskie. Zresztą źle jej nie było. Finowie bardzo ciekawie podchodzą do tych okupacji swoistych. Mianowicie wychowali się w kulturze szwedzkiej i praktycznie cała inteligencja Finów stawała się Szwedami. Uczyli się języka szwedzkiego, na salonach się mówiło po szwedzku, w kościele po szwedzku, uniwersytet, który jeden z wazów założył, Gustawianum w Abo, to była wtedy stolica Finlandii, prowincji fińskiej. Też było wszystko po szwedzku, a Finowie mogli sobie mówić po swoim języku jedynie w domu i na nabożeństwach protestanckich rozsianych od Helsingforsu, jak wtedy mówiono, aż po Lappi Rovaniemi, czyli Laponię. I nagle Szwedzi znikają. Pojawiają się wojska rosyjskie, całkiem obce i tak dalej. No szok kulturowy jest w pewnym sensie, ale trwa to niedługo i zbiera się Sejm ziemi fińskiej i zostaje zaakceptowany przez cara Aleksandra. Car nie tylko, że zaakceptował odrębność Finlandii. Finlandia do końca nie była Rosją, tak jak zresztą Królestwo Polskie w dużej mierze. Zniszczono nam autonomię, no ale odrębność administracyjna długo, długo się utrzymywała i w zasadzie do końca nie wiadomo, ponieważ tak zwany priwislański kraj okazał się być tylko i wyłącznie medialnym zwrotem, a nie administracyjno-oficjalnym. W związku z tym kongresówka istnieje i tak samo u nich. I teraz jest ciekawa rzecz, że cokolwiek car zabiera Polakom, to chce pokazać, że proszę bardzo, wy Polacy mielibyście to samo, gdybyście nie wywołali powstania. I przyznaje Finom, w związku z tym u nas zostaje zakazana autonomia królestwa w czasie powstania styczniowego, a Finowie dostają parlament, który się zbiera i ustanawia prawa dla narodu fińskiego. I w tym momencie spada rola Szwedów. Finowie wchodzą z własnym językiem i zaczynają się emancypować. No podobnie po powstaniu styczniowym zaczęła się emancypować Litwa, która mówi, no nie, z Polakami się nie da, trzeba sobie odrębnie. I pojawia się tak zwane wielkie przebudzenie. Budzicielem Finlandii był poeta Lönnrot, który jeżdżąc, chodząc, płynąc poprzez Karelię, takie bardzo odległe tereny od centrum, zbierał opowieści ludowe. Okazuje się, że w pamięci narodu przetrwał cały potężny epos o Väinämöinenie, o Ilmarinenie, o bohaterach, bogach, półbogach, którzy gdzieś w bardzo zamierzchłej przeszłości ugrofińskiej, wspólny gdzieś z ludami Uralu, za Uralem, Syberii, gdzieś tam z Sajanu przynieśli, nawet się doszukano wspólnych wątków z bogami Japonii, przynieśli swoją opowieść i podbili ten teren, oswajając go, zatrzymując słońce. Tam była taka walka ciemności, która się zjawia, jak wiemy, na pół roku poza kręgiem polarnym, z światłością, w której wspierają piersi Samowie, czyli Finowie owych bogów. To wszystko zebrane razem tworzy Kalevala. Kalevala jest eposem, a jak jest epos, to jest i naród. Kalevala śpiewana była po fińsku, przez tak zwanych kanteli. Germanie, Skandynawowie mają skaltów, Finowie mają kantelów. Kantele śpiewali razem, ale nie jednocześnie. Mianowicie, żeby nikt czegoś tam nie przeinaczył w tym eposie, to robiono coś takiego, że owi dwaj kantelowie w ciemne noce, gdzie wyłącznie spano i słuchano i śpiewano, i kucali naprzeciwko siebie i brali się za ręce. Po czym, tak jak wahadło, jak my na gimnastyce, kiwając się, jeden śpiewał jeden czterowiersz, a za chwilę drugi odpowiadał mu następnym. Ponieważ te czterowiersze musiały do siebie pasować, nie można było tekstu zmienić, bo ten drugi by zaraz zauważył, że śpiewasz nie to, co trzeba. I w ten sposób potrafiono kilkanaście nocy śpiewać całą Kalevalę. Kalevala odegrała gigantyczną rolę, my sobie nawet nie zdajemy sprawy. Po polsku istnieją aż dwa tłumaczenia. Jedno jest tłumaczeniem prozą, opowiada treść, pomija formę. Bardzo ciekawe tłumaczenie Zygmunta Łozińskiego. Drugie, Ozgi Michalskiego, który nie znał fińskiego, ale mu powiedziano, co tam chodzi, tłumaczy to wierszem. Taki bardzo gruby, tłusty, no prawie 1000 stron liczący poemat, epos fińskich ludów trafił na nasze półki i można go przeczytać. Lektura jest o tyle ciekawa, że najważniejsze w nim są wyjaśnienia. Można poznać całą mitologię fińską, cały zapis narodu fińskiego, który się przedziera przez te lasy, odnajduje ten półwysep na Bałtyku i tutaj postanawia zapuścić korzenie. Inkainen, sekä iski, jotta lausui, maahan miehet, maahan hiekat, maahan untelot uroho. No to był właśnie fragment śpiewanej Kalevali. Można przyjąć, że tak jak pieśń o Rolandzie scaliła kiedyś romańskich Francuzów, jak Boska Komedia Dantego scala narody włoskie, różne odmiany i czyni z tegoż dialektu toskańskiego ogólnowłoski język, jak Nibelungi scalą Rzeszę, drugą Rzeszę niemiecką, no niestety krwawą, jak ten poemat. No my nie mamy takiej Odysei, musimy się posiłkować czymś zastępczym. Mamy Bogu Rodzicę. To jest nasz poemat. Jakby ktoś wiedział, to sama Bogu Rodzica ma 25 zwrotek zapisanych w XV wieku. A tu głębie, jakbyśmy dziś powiedzieli, całą podświadomość tego narodu wydobywa Kalewala i czyni z niej magmę, z którego się, wokół której odtworzył się naród fiński. Rzeczywiście przyznanie praw Finom na równi ze Szwedami spowodowało bardzo szybką emancypację, natomiast drugim elementem było przyznanie swobody osobistej, czyli likwidację poddaństwa i dużej mierze pańszczyzny, chociaż tam na północnych terenach to się w ogóle nie utrwaliło, bo jakby ktoś miał za bardzo duży ucisk feudalny, to po prostu szedł sobie w puszczę, wycinał kawał lasu i miał z powrotem własne gospodarstwo. Niemniej przyjęto zasadę, że kto przyjmuje prawosławie, jest natychmiast wyzwolonym. Stąd tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy Finów przyjęło prawosławie i powstał prawosławny kościół fiński z fińskim językiem liturgicznym, stanowiącym no, rodzinę narodów. No zresztą my też mamy tu polski kościół prawosławny, chociaż składa się on głównie z Białorusinów, ale są i Polacy. Tam natomiast jest to naprawdę narodowy kościół fiński. Poniekąd zresztą Karelów się podobno oddziela, odróżnia od Finów tym, że właśnie są to Finowie prawosławni, a Finowie protestanccy, luterańscy to są ci zachodni tworzący niepodległą Finlandię. Wróćmy zatem do Dnia Niepodległości. Jak to się odbyło, że to tak gładziutko przeszło? Otóż dopowiemy tylko jedną rzecz. U nas zostało zniszczone przez powstanie styczniowe dzieło Wielopolskiego, który rzeczywiście mógł doprowadzić do wyodrębnienia księstw, królestwa, wyrzucenia rosyjskich urzędników, ale pod, za cenę wiecznego już podporządkowania Rosji. On mówił, zapomnijmy, że jesteśmy Polakami, będziemy Rosjanami polskojęzycznymi. I Polacy tego nie chcieli, a Finowie to zaakceptowali. I tam możemy zobaczyć, co by się działo w królestwie, gdybyśmy zaakceptowali Wielopolskiego. Otóż był taki właśnie fiński Wielopolski, nazywał się Rudberg, który przeprowadził reformę w swoim narodzie. Finlandia była o wiele bardziej kruchym narodem, 3 miliony rozproszonych w lesie pomiędzy jeziorami, więc nie mogli sobie pozwolić na takie powstanie jak my. Musieli pójść na ugodę, ale do czasu. W końcu XIX wieku Rosja rozpoczyna gwałtowną rusyfikację. Nagle odkrywa, że to jest w ogóle oddzielne społeczeństwo i lada moment to się wszystko rozleci. Postanowiono ich jednak zrusyfikować. No i katastrofą się kończy również taka ugodowa droga. W 1894 z racji koronacji Mikołaja II rozpoczyna się likwidacja autonomii fińskiej. No, ma ona początkowo bardzo negatywny przebieg. Rozwiązano gwardię fińską, własną armię i tysiące jej weteranów nie miało po prostu zajęcia. No i co się stało? Trafili gdzieś tam w najróżniejsze miejscowości jako weterani, jako emeryci i zaczęli szkolić leśne bractwa, czyli mówiąc krótko, swoich własnych strzelców. Tak jak Piłsudski w Galicji, to taką Galicją dla Finów stały się regiony północne, gdzie władza carska była bardzo iluzoryczna i gdzie można było tych nowych chłopców szkolić przede wszystkim w dwóch fantastycznych dziedzinach, w biegach narciarskich, w przebraniu i w celnym strzelaniu. No, początkowo do łosi i jeleni, później będzie to do wszelkich wrogów, no głównie ze wschodu, którzy będą kilkakrotnie najeżdżać Finlandię. I w takiej atmosferze dochodzi do przebiega rewolucja 905 roku, również na terenie Finlandii. I tu się okazuje, że jest duża grupa rosyjskich robotników, którzy tworzą ruch socjaldemokratyczny. Jeden z współpracowników Piłsudskiego, Leon Wasilewski, pisze nawet książkę pod tytułem Finlandia, opisując Finlandia, o, taki był tytuł, opisując, jak się tam odradza ruch narodowy, ruch socjalistyczny, ruch ludowy, chłopski, który tychże właśnie farmerów jednoczy i próbuje połączyć go z Polakami. Finowie są jednym z czterech partnerów naszej partii socjalistycznej, PPS-u. Są to jeszcze Gruzini, są Łotysze. No, z Litwinami była trudna sprawa, bo ich reprezentowali Polacy i są to Ukraińcy. I w tej sytuacji Finlandia dociera do I wojny światowej. W niej praktycznie nie uczestniczy, do prawie końca, kiedy tam się Niemcy pojawią, ale jest jedna ciekawa rzecz. Wzięci do niewoli, na przykład katastrofy twierdzy Przemyśl, gdzie poddało się prawie 100 tysięcy wojska austriackiego, Czechów, Węgrów, również Polaków galicyjskich, wywieziono ich właśnie do Finlandii. Tam w tych lasach rąbali drzewo i docierały do nich wiadomości, co się na froncie dzieje. Kiedy runął carat, to powstała bardzo dziwna sytuacja. Otóż korzystam tutaj z książki, którą zareklamuje Barbara Szordykowska. Historia Finlandii, wydawnictwo Trio. Wydawnictwo, u którego jeszcze taką książkę by można było nabyć. Obalenie caratu w Rosji wiązało się dla Finlandii z wieloma konsekwencjami natury prawnej. Co teraz zrobić? No nie ma władcy, w związku z tym trzeba by ogłosić republikę. Przekazanie władzy nowemu senatowi odbyło się wprawdzie zgodnie z tradycją przyjętą w Finlandii. Senat to był taki rząd dla Finlandii. Ale ujawniły się natychmiast kontrowersje dotyczące tego, kto ma stanowić zwierzchnią władzę wobec Finlandii. Dyskusje teoretyczne, chociaż niezwykle ważne, także z praktycznego punktu prowadziła nie tylko strona fińska, ale i wybitni prawnicy rosyjscy. I tak jeden z nich, chrześcijański demokrata, profesor Kokoszkin, wykombinował, że teraz władzę nad Finlandią sprawuje rząd tymczasowy. Rozwiązanie to dotyczyło okresu przejściowego po rewolucji lutowej, kiedy kształtowała się republika, która miała być federacją. Istotne zmiany mogły nastąpić dopiero po zwołaniu konstytuanty. I właśnie przygotowaniu do tej konstytuanty Finowie biorą żywy udział. Oni ze swej strony powołali komitet konstytucyjny, na czele którego stanął Karl Jucha, czyli Jan Stahlberg. On to właśnie zainicjował zmianę relacji fińsko-rosyjskich na równoprawne, a nie na poddańcze. Mimo zmian personalnych w rządzie tymczasowym w kwestii stosunku do Finlandii, kwestia pozostawała w zasadzie nadrzędność władzy rosyjskiej względem Finlandii. Ów senat rządzący nazywano po fińsku eduskunta. I uchwalono ustawę Tullenheima, która nadawała temu senatowi szczególne przywileje. Otóż w październiku 17 roku pod przewodnictwem Karla Stahlberga oraz Komisji Prawnej Rządu Tymczasowego debatowano nad sprawą przyszłości stosunków rosyjsko-fińskich. Propozycje rosyjskie wskazywały wyraźnie na dążenie do wyznaczenia rosyjskim władzom praw zwierzchnik nad Finlandią. Najogólniej mogło to dotyczyć zwołania Sejmu fińskiego oraz powołania rządu. Osiągnięty wówczas kompromis uwzględniał zasadniczą zwierzchność wobec Finlandii, ograniczając ją wyłącznie do polityki zagranicznej i odsunięciem władz rosyjskich od zarządzania księstwem finlandzkim. Wydarzenia określane jako rewolucja październikowa, która jak wiemy była puczem, spowodowały i to jest ciekawe, bo już tutaj pojawia się zakwestionowanie wydarzeń październikowych jako rewolucję. Spowodowały natychmiastowy, głęboki podział w społeczeństwie fińskim. Otóż były dwa główne nurty, narodowy i socjaldemokratyczny. Nurt socjaldemokratyczny zmierzał do uzyskania niepodległości, opierając się na decyzjach bolszewików zawartych w Deklaracji Praw Narodów z 2, czyli w Europie był 15 listopad 1917 roku. Pamiętamy, że 25 listopada z tej deklaracji skorzystali pierwsi Tatarzy krymscy, ogłaszając Ludową Republikę Krymu. Finlandia jest druga, ale z państw niepodległych obecnie oczywiście pierwsza. Orientacje związane z ruchem mieszczańsko-narodowym optowały za niepodległością kraju pełną, uzyskaną bez pośrednictwa bolszewików. Swą siłę upatrowały w gwarancjach i pomocy udzielonej Finlandii z Zachodu. Projekt dorobnomieszczański został wniesiony, czy też sił narodowych, do Eduskundy w pierwszych dniach po wydarzeniach październikowych, a więc w listopadzie, i przewidywał wprowadzenie programu tychże właśnie sił politycznych jako jedynego właściwego kierunku. Sprzeciwili się temu natychmiast socjaldemokraci, z których wielu było, jak mówiłem, robotnikami z Rosji, którzy przedstawiali projekt głębokich przemian społecznych. jakimi winna podlegać w najbliższej przyszłości Finlandia. Punktem ich oparcia było ustalenia podjęte z rosyjskimi siłami politycznymi jeszcze w lipcu 17 roku. Był to program pod tytułem Żądamy, który nie został jednak rozpatrzony w fińskim parlamencie. Na początku listopada w Finlandii przeprowadzono strajk powszechny, który w głównym stopniu był wspierany przez organizacje zawodowe, wszelkie związki. Trwał 5 dni, co skutkowało przeprowadzeniem zmian terytorialnych. Wkrótce też doszło do powołania nowego rządu, nazywanego Senatem Niepodległościowym, którego zadanie miało być, streszczało się do uporządkowania relacji z Rosją, a ściślej mówiąc do ich rozwiązania. W tym zakresie podstawowym hasłem było oderwanie się od zbolszewizowanej Rosji i uzyskanie poparcia międzynarodowego natychmiast dla zachodzących w Finlandii zmian. Na czele nowego rządu stanął Per Edvin Svinhufvud. I tworzył on, współtworzył, przewodził partii młodofińskiej. Myśmy mieli młodopolską, tam jest młodofińska. Opracowana przez niego deklaracja znana jest jako deklaracja niepodległościowa. Została ona przedstawiona w parlamencie 4 grudnia 1917 roku. No, debatowano 2 dni i na zebraniu Eduskunty 6 grudnia 1917 roku, w Dzień Świętego Mikołaja, miano rozpatrzyć merytoryczną treść owego programu. Zamiast tego, przedstawiono wtedy 2 różne projekty. Jeden spisany przez partię narodowo-mieszczańskie, drugi przez robotniczo-socjalistyczne. Poglądy socjaldemokratów w sprawie sposobu odzyskania niepodległości dopuszczały możliwość dokonania wspólnych ustaleń rosyjsko-fińskich. Ostatecznie przyjęto program ugrupowań mieszczańskich, a wypowiedź Svinhufvuda w parlamencie uznano za deklarację niepodległości. Dzień 6 grudnia w historii Finlandii jest od tego momentu znany jako Dzień Święta Narodowego, którego oficjalne obchody zostały praktycznie wprowadzone 2 lata później, czyli w 1919 roku. No, u nas wiemy, że dopiero w 20 roku żeśmy się ocknęli z 11 listopada, a oficjalnie wprowadziły władzę w latach 30. Otóż Finlandia początkowo jest wielkim księstwem, ale w momencie, kiedy dochodzi do zawarcia pokoju w Brześciu nad Bugiem z Rosją Sowiecką i z Ukrainą, Finowie proklamują królestwo i szukają króla. Króla znaleziono w księciu Heskim, który zgodził się być Wajno pierwszym. Wajno był to taki legendarny władca lat poprzednich. Nawet wykonano dla niego koronę, jabłko i berło. No, ale w międzyczasie właśnie w styczniu 18 roku doszło do eksplozji. Eksplodowały partie socjalistyczne i komunistyczne. Straszliwa wojna domowa, która przetoczyła się przez południe Finlandii. W Tampere powołano rząd, zrobiono wyprawę na Helsinki i pokonano komunistów, Gwardię Czerwoną. Powstała Biała Gwardia, której przewodził Karl Gustav Mannerheim. Rząd Svinhufvuda wezwał wszystkich do oddziałów samoobrony i rzeczywiście była to wewnętrzna wojna fińska, straszliwa, opisana w literaturze pięknej, jako bratobójcza, w takim właśnie granitowym poemacie. No, myśmy tego uniknęli w Polsce, ale pamiętajmy, byliśmy wyjątkiem. Pokonani Czerwoni wycofali się do Petersburga, do Piotrogrodu. Natomiast jedną rzecz ciekawą dodam, że rząd rosyjski był jeden z pierwszych, bolszewicki rząd Lenina, który uznał niepodległość 30 grudnia 1917 roku, aby 18 stycznia wywołać właśnie ową opisaną przeze mnie wojnę. Czyli powstał pewien kazus, że z chwilą, kiedy sowiecka władza coś uznaje, że ma prawo do istnienia, z całą pewnością wkrótce na to coś napadnie, na tego kogoś. Tak było z Gruzją. Omal byłoby z Polską, gdyby nie to, że została tak ciężko pobita, że nie była w stanie już na nikogo napaść. Królestwo utrzymało się do 19 roku, dokładniej do jego początków. I w tym momencie, gdy Europa już kończyła wojnę i zbliżał się pokój, Wersalu, Finowie doszli do wniosku, że jednak wolą republikę i Karol Fryderyk von Hessen-Kassel został poproszony jednak o opuszczenie Finlandii, chociaż już zaczął się uczyć po fińsku i miał być tym królem Wajno I. I w tym momencie proklamowano republikę, czyli Tasavaltę. I w ten sposób i wydano pierwsze znaczki. Pierwsze znaczki pocztowe objawiły światu istnienie niepodległej Finlandii. Zachód Europy przyjął wybory do parlamentu fińskiego i ich wynik za wystarczającą gwarancję pozytywnych zmian w Finlandii. Dał temu wyraz, uznając niepodległość Finów z dniem 6 maja 1919 roku. Wkrótce uczyniły to Stany Zjednoczone 10 maja, Francja zagwarantowała to rok wcześniej. Niemniej wznowiła stosunki dyplomatyczne po zerwaniu ich na skutek współpracy Finlandii z Niemcami. I tu jeszcze zdążymy króciutko o tym wspomnieć. Otóż wojna z ową czerwoną rewolucją, czerwoną zarazą, jak to również Mannerheim opisuje, spowodowała, że wezwano Niemców na pomoc. I od południa, już od lutego, Niemcy zaczęli lądować na wybrzeżach Finlandii, a Wyspy Alandzkie zajął oddział Szwedów. Ponieważ prawie w 100% tam Szwedzi mieszkają, ale wyspy są częścią szelfu fińskiego, zanosiło się na to, że po prostu oderwą te wyspy. No wylądowali tam również Niemcy i Mannerheim jako naczelnik państwa mianował gubernatora niemieckiego gubernatorem fińskim owych wysp, co spowodowało, że po dłuższym sporze już przed Ligą Narodów Wyspy Alandzkie ostatecznie zostały pozostawione Finlandii, gdyż należały do niej od zawsze, jak to ładnie ujęto w jej orzeczeniu. Natomiast Niemcy zajęli południe Finlandii, przez jakiś czas tam posiedzieli, no a kiedy Finowie już sobie poradzili z zarazą bolszewicką, wycofali się po prostu z Finlandii i właśnie mamy ową, to był warunek, pod którym Finlandia mogła wrócić do państw Europy. Przewaga sił agrarnych partii postępowej oznaczała, że zwyciężyła koncepcja republikańskiego państwa. Parlament fiński zatwierdził republikę 21 czerwca 1919 roku. I w taki sposób na mapie Europy pojawiło się nowe państwo. Nikt nie biadał nad separatyzmem fińskim, który biedne państwo rosyjskie rozwala od środka, jak to się o Katalończykach mówi. Po prostu Finowie byli, są i będą odrębnym narodem tworzącym, a nie rozbijającym Europę. Europę, którą najbardziej rozbijają imperia. Imperia rozciągające się na Amerykę, na Afrykę, na Australię z Oceanią i również poprzez Europę na Azję. I takie właśnie Euroazje i Euroameryki najbardziej szkodzą kontynentowi, bo wypaczają jego równowagę narodów. Przypomnijmy, w Europie do tej pory znajduje się 50 państw, jak Stanów w Ameryce. I nawet gdyby Katalonia się wyzwoliła, to będzie dalej 50, bo za Katalonię uznaje się Andorra. Andorra jest niepodległą częścią Katalonii, jak to ładnie o sobie ostatnio powiedzieli, a narodów jest 120. A więc zobaczmy, jaka dysproporcja. Języków mniej więcej tyle, ile narodów, choć niektóre narody mówią tym samym językiem, a w niektórych narodach mówi się kilkoma językami. To nie jest takie tożsame. A zatem jeden z tych narodów jako pierwszy zabłysnął dnia 6 grudnia 1917 roku, w Dzień Świętego Mikołaja, dając Europie nowy, niepodległy naród. Finlandia ma swój własny herb. To jest lew trzymający szablę, nie miecz, a szablę, i ozdobiony ośmioma białymi różami. Każda róża to jedna z prowincji Finlandii. Ostatnią prowincją jest Lappi, czyli Laponia. I stąd najwyższym orderem w Finlandii jest właśnie Order Białej Róży. Natomiast flagą stała się odwrotność flagi szwedzkiej. To jest dowcipne bardzo. I jest to błękitny krzyż, czasami nawet ciemno-niebieski, na białym polu. No, biały śnieg Błękit się bierze również z faktu, że był to strój narodowy Finów i Fin biegnący na nartach na białym polu wygląda jak jego własna rodowa flaga. A flaga prezydenta Finlandii jest taka sama jak narodowa, tylko na skrzyżowaniu błękitów, dwóch błękitów krzyża znajduje się herb Finlandii. Pieśnią, którą żeśmy teraz Pacitiusa słuchali, jest piękny poemat właśnie o górach, jeziorach i lasach, który słyszeliśmy na samym początku i z muzyką tegoż samego autora. Stąd też wszystkie atrybuty w zasadzie i nazwa podwójna. W Finlandii bowiem obowiązuje również na równi z fińskim język szwedzki, stąd też na wszystkich znaczkach, monetach, banknotach i wszystkim, co Finlandię stanowi, pieczęciach, znajdują się dwie nazwy. Suomi, oryginalna nazwa, Finland, nazwa europejska, a Finlandia, nazwa łacińska, którą myśmy przejęli, używamy i nazywamy w ten sposób naszych braci Finów. Tu ich serdecznie pozdrawiamy. I z ich świętem niepodległości. Dzisiaj gościliśmy pana Szymańskiego, który nam przybliżył Finlandię i jej obecne wydarzenia. I on na karteczce napisał mi, jak po fińsku brzmi pozdrowienie ze stuleciem urodzin. Niestety nie zabrałem tej kartki, więc nie przeczytam państwu, ale brzmi to bardzo oryginalnie. Ważne jest, żebyśmy w naszej europejskiej rodzinie, do której się już przyznajemy, przynajmniej umieli wymienić, jeśli już nie polubić i zapoznać się bliżej z wszystkie narody Europy. I dodam tylko jeszcze jedno krótkie wspomnienie samego Mannerheima o Polakach. Mówi on, Polacy przyjmowali mnie mimo mojego stanowiska służbowego, a był carskim oficerem, bez uprzedzeń, jako Fin i zdeklarowany przeciwnik polityki rusyfikacji w moim własnym kraju, ze zrozumieniem myślałem o uczuciach Polaków i ich poglądach na sprawy, które uznać można by za drażliwe. Nigdy więc nie rozmawiałem z nimi o polityce. Oni także nie łamali tego niepisanego prawa. Tworzyliśmy więc rodzaj sprzysiężenia bez przysięgi. Antyrosyjskie nastawienie Polaków było podobne do naszego, choć położenie Polski po powstaniach w latach 1831, a zwłaszcza 63, stłumionym z najwyższą surowością, jest zupełnie inne niż Finlandii. Autonomia Królestwa Polskiego stworzonego przez Aleksandra I była stopniowo likwidowana, a kraj przekształcał się w rodzaj rosyjskiej guberni. Język rosyjski podniesiono do rangi urzędowego. Na zewnątrz nie było już Polski, a pod powierzchnią coraz mocniej wrzał patriotyzm. Osobiste kontakty między Polakami a Rosjanami były nieliczne. Nawet moje obcowanie z Polakami było traktowane podejrzliwie. Dało między innymi dowództwu żandarmerii okazję do wysyłania donosów do generał-gubernatora, gdzie jednak trafiały one do kosza. Dodam, że tym generał-gubernatorem był Starynkiewicz, który wszystkie donosy z samego faktu, że były paskudne moralnie i niepodpisane anonimy, wrzucał do kosza. Oby tak ktoś u nas panował taki zwyczaj, że donosy równa się kosz. Dziękuję państwu za uwagę i do spotkania przy następnym święcie, a kolejnym państwem będzie Mołdawia.
Wolna antena. Radia Wnet.